Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś w naszej audycji relacja z trzeciego Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które w miniony czwartek odbyło się w Warszawie. Jednym z głównych tematów było to, jak zadbać o bałtycki obszar bezpieczeństwa morskiego. No i tutaj oczywiście niespodzianki nie było. Większość osób jasno wskazywała, że głównym zagrożeniem na Bałtyku jest Rosja. I w tym kontekście bardzo ciekawą wizję przedstawił generał Jarosław Kraszewski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Otóż stwierdził on, że powinniśmy zrobić wszystko, by Bałtyk stał się problemem dla Rosji, a nie był problemem dla Polski. Co zrobić, by tak się stało?
Po pierwsze, integracja sił morskich państw basenu Morza Bałtyckiego, stworzenie dowództwa Baltmarforu, które by przyczyniło się do znaczącego przyspieszenia implementacji tej koncepcji. Natomiast druga kluczowa dla nas rzecz to natychmiastowe dofinansowanie marynarki wojennej. Ono jest w tej chwili, dofinansowanie jest przewidziane w projektach budżetowych i w planach modernizacyjnych, natomiast zdajemy sobie sprawę, że marynarka wojenna posługuje się środkami walki, które są bardzo drogie, natomiast żeby je wprowadzić, te nowoczesne środki pływające i nawodne i podwodne do służby w marynarce wojennej, trzeba zwiększyć wydatki na marynarkę wojenną.
Jeśli miałoby powstać to ogólne bałtyckie dowództwo siłami morskimi, no to można się domyślać, że każde z tych państw powinno się w czymś specjalizować. Jeśli tak, to jaka powinna być w tym szerszym kontekście specjalizacja polskiej marynarki wojennej?
Polska marynarka wojenna i przede wszystkim polscy marynarze mają bogate doświadczenia i w tej chwili nie chciałbym ich klasyfikować do jakiejś specyficznej formy. Mamy bogaty wachlarz doświadczeń zarówno z działań okrętów podwodnych, mamy bogaty wachlarz doświadczeń z użycia polskich okrętów w stałych zespołach natowskich, tych też przeciwminowych. Mamy wprowadzony świeżo do wyposażenia marynarki wojennej Kormoran 2, okręt przeciwminowy, więc tutaj możemy być specjalistami. Mamy lotnictwo marynarki wojennej, gdzie też możemy wykazać się swoim kunsztem w posługiwaniu się tym środkiem walki, ale przede wszystkim powiedziałem, mamy marynarzy, którzy byli w strukturach natowskich na różnych stanowiskach, spisali się bardzo dobrze i sądzę, że oni powinni być jedną z kluczowych funkcji, ról, jakie by odgrywali w takim dowództwie.
Wspomniał Pan o konieczności modernizacji marynarki wojennej. Ta modernizacja postępuje, natomiast pytanie, czy jej kształt zadowala Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ mamy umowę na kormorany, a więc na niszczyciele min. Mamy umowę na holowniki, a więc jednostki pomocnicze. Mamy umowę na ratownika. Nie ma jednak żadnych umów na okręty bojowe.
Szanowny panie redaktorze, okręty bojowe są rzeczą zdecydowanie bardziej skomplikowaną niż te okręty, o których pan wspomniał, chociaż te, które mamy już zamówione, są istotne z punktu widzenia funkcjonowania okrętów bojowych, niemniej jednak okręty bojowe większe, które chodziłyby po Bałtyku i nie tylko, realizowały nasze zobowiązania sojusznicze, to kwestia wielu lat, kwestia zdolności polskiego przemysłu stoczniowego, etc., etc. Wiem, że trwają w tej chwili wytężone prace w Ministerstwie Obrony Narodowej na temat znalezienia złotego środka na to, jak pozyskać w szybkim czasie okręty bojowe dla polskiej marynarki wojennej. Musimy wstrzymać się do momentu, dopóki MON nie zakończy prac z tym obszarem.
Tych nowych okrętach, o konieczności wzmocnienia marynarki wojennej. Mówi się cały czas oczywiście w kontekście zagrożenia ze wschodu, w kontekście zagrożenia ze strony Rosji. Jak realne jest to zagrożenie, pana zdaniem? Jak do tego należy podchodzić? Czy to jest troszkę na zasadzie filmu science fiction, czy to jest coś, co biorąc pod uwagę ostatnie lata w polityce rosyjskiej może rzeczywiście nam zagrażać?
No nie wiem, czy Donieck i Donbas można rozpatrywać w kategoriach filmu science fiction. Nie wiem, czy ćwiczenie Zapad, które się zakończyło, można też w takich kategoriach. To są dwa takie ewidentne dowody na to, że Rosja jest w stanie nagle rozpocząć operację na masową skalę, przerzucić bardzo dużo wojska w bardzo szybkim czasie na znaczące odległości i rozpocząć działania ofensywne w dowolnym zakątku Europy.
Pytanie, czy odważy rozpocząć się działania przeciwko NATO?
Śmiem twierdzić, że nie. Nawet jestem o tym bardziej niż przekonany, że nie.
O to, co zrobić, by Bałtyk był problemem dla Rosji, a nie dla Polski, zapytałem także komandora porucznika rezerwy Maksymiliana Durę, eksperta portalu Defense24.pl.
Czy można to zrobić na różne sposoby? Przede wszystkim pokazać, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu Bałtyk będzie niepływalny, a więc nikt nie będzie mógł go wykorzystać. Zarówno nasza strona, no bo wiadomo, że Rosjanie mają swoje uzbrojenie, jak i Rosjanie. W związku z powyższym to jest pierwszy efekt, który powinniśmy zrobić. A druga sprawa to jest taka, że rzeczywiście my możemy też Bałtyk wykorzystywać dla wzmocnienia naszych sił, na przykład transportując drogą morską posiłki, które będą płynęły z zachodniej Europy i ze Stanów Zjednoczonych. I to jest też ważne, pokazywać, że my ten Bałtyk potrafimy wykorzystać, to raz, a po drugie możemy go zablokować, to dwa.
Co oznacza pokazanie, że Bałtyk będzie niepływalny?
Bałtyk niepływalny to oznacza, że Rosjanie nie będą mogli wykorzystać na przykład transportu morskiego do przerzucenia swoich sił z Sankt Petersburga do Bałtyjska. To jest bardzo ważne, ponieważ my tutaj mówimy o przerzucaniu pewnych jednostek pancernych, pewnych sił, które niestety drogą lądową będą przemieszczały się bardzo wolno. Drogą morską można to zrobić szybciej i kompleksowo. Natomiast tutaj tak nie zrobimy, dlatego że jeżeli zablokujemy tą trasę, jeżeli nie pozwolimy na to, żeby coś takiego pływało, no to Rosjanom przyjdzie się po pierwsze przebić przez przesmyk Sywalski, bo tylko tak mogą dostarczyć uzbrojenie ze strony swojego kraju do obwodu kaliningradzkiego, albo też będą musieli to robić na zasadzie takiej, że będą musieli to dostarczać drogą lotniczą, a to jest trudne. Tutaj mamy ogromne możliwości, żeby im przeszkodzić w przygotowywaniu się do konfliktu, a potem wprowadzeniu tego konfliktu.
Jeśli mówimy o takim morskim przeszkadzaniu, przychodzą na myśl na przykład miny. Czy to ma pan na myśli, czy być może inne sposoby na blokowanie tej drogi morskiej?
Znaczy miny to jest ostateczność. Tutaj mówimy o minach wtedy, kiedy chcemy zablokować port na stałe, a tutaj przecież pamiętajmy o tym, że mówimy o drogach morskich, które są także wykorzystywane przez nas. Ale można zablokować to w bardzo prosty sposób. Na przykład mamy nadbrzeżny dywizjon rakietowy. Nie wystarczy ich, nie trzeba używać tych rakiet. Wystarczy, że je mamy i wystarczy, że Rosjanie będą wiedzieli, że my możemy nakierować te rakiety na cele, które płyną na przykład z Petersburga do Bałtyjska. Wtedy już to pływanie nie będzie takie proste. Będzie wymagało zastosowania środków ochrony, których Rosjanie tak dużo nie mają. W związku z powyższym to niewątpliwie utrudni mi działanie. No poza tym, co to dużo mówić, mamy jeszcze lotnictwo. A więc to lotnictwo we współpracy z siłami NATO może zablokować to, że ten Bałtyk nie będzie tak zwany pływalny.
No ale kiedy mówimy o nadbrzeżnym dywizjonie rakietowym, to na razie musimy liczyć się z tym, że jego zasięg działania tych rakiet jest ograniczony w związku z brakiem radarów, o zakupie których także mówi się już od jakiegoś czasu.
No tak, ale tutaj radary to zawsze były tym środkiem takim zapasowym. Natomiast my tutaj mówimy o tym targetingu dalekiego zasięgu. Za pomocą dronów, za pomocą satelitów. To wszystko w tej chwili jest zmielone w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ja mam nadzieję cały czas, że jednak te decyzje zostaną podjęte. Jeżeli taki targeting będzie i Rosjanie będą wiedzieli, że my będziemy mogli znajdować okręty, także znajdujące się bardzo daleko od linii brzegowej, no to wtedy rzeczywiście będzie to duże zagrożenie dla Rosjan i oni będą mieli wtedy utrudnione pływanie na całym Bałtyku. My poza tym pamiętajmy o tym, że my także możemy rozstawić nasze dywizjony, nasze baterie nadbrzeżne w rejonie w państwach bałtyckich. To jest także możliwe. Takie rzeczy powinny być ćwiczone i my powinniśmy być przygotowani na to, że na przykład przerzucimy kilka wyrzutni, które spokojnie w zasięgu nawet brzegowym będą mogły zablokować transport morski, jaki będą chcieli Rosjanie przeprowadzić z północy na południe.
A do tych zadań, o których pan mówi, jakie okręty mogłyby się przydać? Na co powinniśmy położyć nacisk, aby wesprzeć to przeciwdziałanie, bo mówimy o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, odstraszaniu, aby to było skuteczne?
No i właśnie to jest najważniejszy wniosek z Forum Bezpieczeństwa Morskiego. Jakie okręty? Tutaj jest dyskusja, która cały czas trwa i której tak naprawdę nikt nie potrafi zakończyć jednym wielkim cięciem i powiedzeniem, to kupujemy i nic więcej nie dyskutujemy. Każdy, kto wypowiada się na temat marynarki wojennej, mówi, jakie okręty są potrzebne. Ja uważam, że powinno się zorganizować jeden program, który powinien być realizowany. Taki program został stworzony przed 4 laty. To był program zwalczania zagrożeń na morzu, gdzie nie był ten program idealny. Ale jednak w tym programie były wymienione jakieś okręty. Teraz się to zmienia i tak naprawdę nikt nie wie, jakie te okręty będą.
Napisał pan kilka dni temu artykuł, który w tym marynarskim świecie odbił się szerokim echem. Artykuł, w którym napisał pan wprost, że to nie tylko politycy są winni obecnemu stanowi marynarki wojennej, ale winni są także sami marynarze, którzy między sobą nie potrafią znaleźć spójnej wizji i nie potrafią jednym głosem powiedzieć, potrzebujemy to, to i to.
Dokładnie, a nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy, to powinniśmy się trzymać jednego zdania. Dlatego ja na przykład nie chcę się wypowiadać na temat tego, co powinno być i co jest najbardziej optymalne dla marynarki wojennej, bo po pierwsze nie wiem, jakie się nam stawia zadania, a po drugie, powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, jakie mamy środki finansowe. Z tym, że środki finansowe są, to jest nieprawda, że nie mamy pieniędzy. Bo jeżeli kupujemy okręt ratownik za 850 milionów złotych, to musimy mieć świadomość tego, że w tym momencie zrezygnowaliśmy z korwety, która kosztuje dokładnie tyle samo i z trzech pełnomorskich okrętów patrolowych, okrętów bojowych, które także można byłoby kupić za tą sumę pieniędzy, jaką przeznaczono na ratownika. A więc tutaj z tymi priorytetami coś jest jednak nie tak.
No właśnie, okręty. Jak je kupować? Jakie powinny być priorytetem? Między innymi o tym rozmawiałem z kontradmirałem Krzysztofem Jaworskim, dowódcą trzeciej flotylli okrętów w Gdyni.
Tak, Bałtyk jako żywotny dla nas, dla polskich interesów, no powinien być, na myśl tak, marynarka wojenna powinna być wyposażona w okręty, które zabezpieczą nasze działania. I to jest tak, jak tu niejednokrotnie mówiliśmy, okręty podwodne, to co padło dzisiaj na forum, czyli te, które wykryją zagrożenie i są w stanie być to wysuniętą pięścią, które zauważą zagrożenie. I potem okręty nawodne, które zabezpieczą dostęp do naszego wybrzeża i będą odpierać ewentualne ataki ze strony przeciwnika.
Od lat już trwa dyskusja na temat tego, jak powinna być modernizowana marynarka wojenna. Pan jest oczywiście tym użytkownikiem, tym, który okręty zakupione przez ministerstwo otrzyma. Natomiast z pana punktu widzenia, z punktu widzenia praktyka, na co my powinniśmy położyć nacisk, aby rzeczywiście, no wrócę do początku naszej rozmowy, Bałtyk stał się problemem dla naszego sąsiada ze wschodu.
Tak, tak, tak. Powinniśmy mieć okręty, które będą w stanie przeciwdziałać, czyli na pewno to muszą być okręty zdolne do długotrwałego przebywania w morzu, zdolne do z odpowiednim wyposażeniem bojowym, zdolnym odeprzeć ten atak. Ale też ja jako ten końcowy użytkownik, czyli ten, który użytkuje okręty, też proszę pamiętać, może trochę odejdę od tematu, ale musimy zamawiać okręty wraz z tym pakietem szkoleniowym, wyposażenia logistycznego, przygotowania, żeby móc kompleksowo. Moim zadaniem jest przygotowanie tych okrętów, które będą w stanie wyjść, w pełni wyszkolone, przygotowane pod względem technicznym i osobowym i zapewnić to nasze bezpieczeństwo od strony morza.
Jeśli mielibyśmy wskazać na to, co obecnie na morzu mamy najsilniejszego, to na co by pan wskazał? Bo często mówi się, że na przykład te fregaty, które otrzymaliśmy, które kupiliśmy od Amerykanów, Oliver Hazard Perry, że one nie są w pełni wyposażone tak, jak być powinny. Co pana zdaniem jest teraz naszą najmocniejszą stroną? I pytanie, czy mamy takie mocne strony w obecnych czasach?
Mamy mocne strony, na pewno. Mimo tego, że zaczynając od okrętów podwodnych, są one przestarzałe, to sam pobyt okrętu podwodnego w morzu stwarza zagrożenie i angażuje duże siły przeciwnika do poszukiwania go, więc nawet te okręty, które mamy, a które mają swoje lata, ale są w stanie jeszcze przebywać w morzu, wykonywać swoje podstawowe zadania, są zagrożeniem. Kolejną sprawą na pewno fregaty, które też nie są najnowsze, ale mimo tego, że mimo upływu lat są w stanie nam zapewnić bezpieczeństwo poprzez swój pobyt w morzu, zebranie sytuacji na morzu, przekazanie tych danych tam, gdzie mogą być efektory, czyli te uzbrojenie, które może zwalczać przeciwnika.
A co z okrętami rakietowymi typu Orkan? Tutaj bardzo często pojawia się w różnych dyskusjach dotyczących marynarki wojennej, dotyczących tego, jak ona powinna wyglądać, że zainwestowaliśmy, prawda, w te okręty. One są wyposażone w nowoczesne szwedzkie systemy z rakietami RBS-em 15MK-3, ale mówi się, że one, czyli te okręty rakietowe, małe okręty rakietowe bez obrony przeciwlotniczej są bezbronne.
Ja myślę, że okrętami rakietowymi możemy się pochwalić. Jest to najnowocześniejsza technika. Rakiety, które są wyposażone, rakiety przeciwokrętowe są najnowszymi. To jest w tej chwili kończymy proces modernizacji. Wszystkie będą wyposażone w rakiety RBS Mark III, zdolne do rażenia nie tylko celów na wodzie, na morzu, ale również celów lądowych. A jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, no to jest ta nasza bolączka, ale to nie tylko marynarki, ale całych sił zbrojnych. I myślę, że jeżeli ten parasol będzie w najbliższym czasie pozyskany przez nasze siły zbrojne, no to będą mogły swobodnie działać.
Słuchają Państwo audycji Nasza Flota, choć nieduża i dziś relacja z trzeciego Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które w miniony czwartek odbyło się w Warszawie. Jednym z głównych tematów było to, jak zadbać o bałtycki obszar bezpieczeństwa morskiego. Do tego, co oczywiste, potrzebne są nowe okręty bojowe i w kuluarach forum dało się wyczuć pewne wyczekiwanie ze strony branży na jasne deklaracje dotyczące choćby zakupu okrętów podwodnych. Między innymi o tym rozmawiałem z komandorem, profesorem, doktorem habilitowanym Tomaszem Szubrychtem, rektorem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Motto marynarki wojennej jest ciągłość, tradycja i cierpliwość. A wiele osób mówi, podam przysłowie ludowe, pośpiech jest skazany przy łapaniu pchę albo jedzeniu ze wspólnej miski. Jeśli się człowiek śpieszy, łatwo popełnić błędy. To są olbrzymie sumy pieniędzy, które będzie państwo nasze wydać i one muszą być wydane najlepiej. A te wydane pieniądze, okręty, w które zostaną zainwestowane, będą służyły przez 30 do 40 lat. W związku z tym to muszą być rozsądne, rozważne, poparte wieloma analizami prace prowadzące do podjęcia właściwych decyzji. Kolejnym takim elementem jest to, że swoją drogą prowadziłem na tym badania, napisałem artykuł. Mówimy, że często obraźliwie, że w marynarce wojennej jest pływający złom. Weźmy przykład naszych niszczycieli min. Jeżeli popatrzymy, mają 51 lat, ale właściwie trzeba sobie zadać pytanie, mają 51 czy 17? Od momentu podniesienia bandery minęło faktycznie 51 lat, ale na początku XXI wieku, w latach 2001-2002, przeszły gruntowną modernizację. Wymieniono wszystkie efektory, sensory. No to pytanie, okręt ma 51 czy 17 lat? Także z tym wiekiem starym jest różnica. Najważniejsze to jest pływacz i praktyka morska. Okręt jest po to, żeby pływał, a nie stał w porcie. I również na starych okrętach. Jeśli popatrzymy przez inne państwa, takie obecnie potęgi morskie jak Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Turcja, zaczynają od starych okrętów. Opływanie i doświadczenie morskie jest najważniejsze. Wtedy bardzo łatwo przesiąść się na nowoczesne okręty i realizować zadania.
Panie komandorze, wrócę jeszcze do przemówienia generała Kraszewskiego, który mówił, że powinniśmy sprawić, by Bałtyk stał się problemem dla Rosji, a nie dla Polski. Jak pana zdaniem sprawić, aby tak się stało?
Bałtyk dla nikogo nie ma być problemem. Bałtyk ma być morzem bezpiecznym, kiedy wszyscy państwa nadbałtyckie mają zagwarantowane bezpieczeństwo. Co nie oznacza, że jak w starej łęczyńskiej przysłowie si vis pacem para bellum, chcesz pokoju, przygotowuj się na wojnę. Co zrobić? Jest wielu ekspertów, po to są dowódcy, po to jest inspektorat, po to są plany reagowania, po to są działania natowskie, żeby ten, który zakłóci pokojową egzystencję na Bałtyku, został ukarany. Ale jakie działania? To pan pozwoli, że te pewne działania mogą być zrobione, jakby to powiedzieć. Niech potencjalny przeciwnik nie wie, co go czeka. Niech się boi.
A czy teraz ma się czego bać, biorąc pod uwagę obecny stan naszej floty?
My nie jesteśmy sami. My należymy... Jednym z podstawowych błędów, których robimy, to mówimy, że należymy do NATO. Mówmy inaczej. Należymy do Paktu Północnoatlantyckiego. Pakt Północnoatlantycki to jest pakt państw morskich, a w tym sojuszu jest Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Hiszpania i pozostałych wiele państw. Także siła polega na takim motto Stanów Zjednoczonych jest in pluribus unum, w wielości jedno. I takie są właśnie, takie jest NATO. Nie jesteśmy sami, jesteśmy członkiem NATO, co nie oznacza, że nie możemy mieć, nie musimy mieć własnego potencjału. My się często odwołujemy do artykułu 5, zapominając o drugim, o konieczności podniesienia wkładów na samoobronę.
Ktoś mógłby powiedzieć, no i bardzo często się do tego wraca, że w 1939 roku też nie byliśmy sami.
Powiem tak, ale to było inne realia. Jeżeli byśmy w ten sposób myśleli, to po co zapisywać się do NATO? Po co być w Unii Europejskiej? Jednym z głównych elementów jest, że trzeba powiedzieć tak, tam to była jedno państwo, właściwie dwa, Wielka Brytania i Francja. Tu jest cały sojusz. I jeśli nie zostanie zrealizowany punkt, artykuł 5, to na to przestaje być racja bytu. A tak naprawdę żadne państwo w pojedynkę nie jest w stanie pewnych działań realizować. Nawet Stany Zjednoczone. I mówi, jedno ze strategów mówił tak, nie ma tak małego państwa, którego nie należy pożądać jako sojusznika.
To była relacja z trzeciego Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które w czwartek odbyło się w Warszawie. A teraz informacja o tym, że stocznia remontowa Shipbuilding w Gdańsku rozpoczyna przygotowania do budowy dwóch niszczycieli miny typu Cormoran 2. W listopadzie wprowadzono do służby jednostkę prototypową, w grudniu podpisano umowę na budowę dwóch kolejnych jednostek seryjnych, no i przygotowania do ich budowy rozpoczęto od zamówienia m.in. specjalistycznych blach niemagnetycznych, mówi prezes stoczni Piotr Dowrzenko.
Rozpoczęliśmy proces zamówień i zarówno materiał na realizację dwóch kolejnych jednostek, jak i układy napędowe zostały zamówione. To jest specjalny materiał, który jest wytapiany na nasze zamówienie. W tej chwili pośród dwóch hut, które produkują taki materiał w Europie, wybraliśmy jedną, będzie to huta francuska i stamtąd sprowadzimy blachy. To zajmie około 6 miesięcy. One muszą przejść wszystkie certyfikaty, próby i tak dalej. To nie jest zwykła stal, także myślę, że cięcie blach po wakacjach.
Jest to taki specjalny rodzaj blachy, która w Polsce nie jest póki co wytwarzana, może kiedyś w przyszłości, mam nadzieję. Blacha mało magnetyczna. Po doświadczeniach z pierwszej jednostki, która podniosła banderę 28 listopada, wiemy, że ta blacha spełnia nasze wymagania, ponieważ pole magnetyczne do tego okrętu jest tak niewielkie, że nawet nas jako użytkowników zaskoczyło, że może być aż wręcz okręt niewidzialny magnetycznie.
Można go porównać w pewnym sensie do tych tak zwanych plastików?
No myślę, że nawet lepsze pola posiada niż plastiki, a dlaczego akurat stal mało magnetyczna, a nie plastik? No poszliśmy w tym kierunku, że stal amagnetyczna jest, stal jest podatna na modernizację, także ten okręt jest przygotowany do jakiejś przyszłościowej modernizacji. Kadłuby z laminatu poliestrowo-szklanego trudno już jest modernizować.
Co obecnie dzieje się na kormoranie, ponieważ on bardzo intensywnie pracuje? Dlaczego?
No w tej chwili zgrywa się załoga. No, nie ma załogi stoczniowej, jest załoga stricte wojskowa, także załoga się zgrywa, pisze procedury, szkoli się, a już niedługo, zgodnie z poleceniem przełożonych, 1 marca rozpoczynamy badania eksploatacyjno-wojskowe, które będą trwały rok, a jednocześnie będziemy tworzyć dokumentację uwag do tego jeszcze okrętu, naszych wewnętrznych uwag, które być może teraz wyjdą, a nie było ich na badaniach kwalifikacyjnych do serii okrętów.
One będą miały wpływ na to, jak będą wyglądały te dwie jednostki seryjne?
Tak, zdecydowanie. Takie jest założenie, żeby tą dokumentację stworzyć do końca czerwca, przekazać ją wykonawcy i wykonawca powinien to uwzględnić, te wszystkie nasze uwagi.
Ale tych uwag było bardzo dużo, ponad 3000 w trakcie badań kwalifikacyjnych, w trakcie tych prób morskich. Czy wy spodziewacie się tutaj czegoś jeszcze dużego, czy to raczej pewne niuanse?
Nie, to już myślę, że pewne niuanse, pewne zmiany, to znaczy część rzeczy została, większość wyartykułowana podczas badań kwalifikacyjnych. Teraz po prostu jeszcze sobie raz to sprawdzimy.
Dodaje komandor porucznik Piotr Sikora, dowódca 13 Dywizjonu Trałowców, do którego trafił prototyp kormorana i do którego trafią kolejne niszczyciele min tego typu. A na koniec naszej audycji, jak zawsze, fragment z naszego radiowego archiwum i dziś kolejna już część reportażu Marii Prucińskiej z 1989 roku. Była już redaktor Radia Gdańsk, rozmawiała z żoną Zbigniewa Przybyszewskiego. To jeden z trzech komandorów skazanych na śmierć w 1952 roku. Na podstawie sfingowanych zarzutów oskarżono ich wtedy o udział w tak zwanym spisku komandorów.
Oni przywozili tutaj na konfrontacji rzekomo w Gdyni, na Rogu Świętojańskiej i Pulaskiego. I tam ja dowiedziałam się, że mąż został przywieziony i że można było odbierać bieliznę do prania i ewentualnie podać paczkę. I ja mężowi tam paczki podawałam i brałam tę bieliznę do prania. I w domu czuję, wchodzę i czuję taki zapach stęchlizny. A to z tej paczki, tak strasznie stęchlizną było czuć. Oni w tej piwnicy siedzieli, ich tam tak stłoczyli, jak śledzie w beczce. I tylko jeden mógł usiąść, a reszta stała. Więc oni sobie wymierzali, ile minut ten, prawda, i później... A czy on dostał te paczki ode mnie, nie wiem. Czy list jakiś był, ja prosiłam o zwrot listów, nie. Później z więzienia, jak już powiedzieli, że mąż jest stracony... To oddali mi obrączkę męża, oddali mi zegarek. To ja pamiętam męża i ją podarowałam, bo to jeszcze mojego ojca był zegarek. Ja to wszystko później sprzedałam za tanie pieniądze, za bardzo tanie, za wyjątkiem obrączki, którą mam do dziś dnia. Zarakowski został generałem i w Białymstoku otworzył sobie kancelarię, bo wówczas chodziło o usunięcie, bo żądaliśmy, żeby byli ukarani. I proszę panią Zarakowskiego, a Azarkiewicz nie wiem gdzie. Ja tylko wiem, że są w czasy dla wojskowych w Dziwnowie. I ja kiedyś właśnie tam byłam z teatrem i dowiedziałam się, że przyjechał pan Zarakowski. I że dostał, my nie dostaliśmy noclegu, bo chcieliśmy tam zanocować, bo pan Zarakowski zajął całą willę tam jakąś. Zarakowskiego widziałam tylko wtedy, jak on powiedział, że winien jest i będzie ukarany. A był jeden pułkownik Graf, do którego ja się zwróciłam, kiedyś nie było Zarakowskiego, był pułkownik Graf, który go zastępował. On był bardzo życzliwy. I później go usunęli. On powiedział, proszę panią, pani mąż był niewinny. Ale teraz są takie czasy, że muszą być oskarżeni. Niech pani jeszcze nie traci nadziei. Niech pani pisze, niech pani chodzi. I jak przyjechałam na drugi raz, już jego tam nie było. Wie pani, myślę sobie, Boże, może mój mąż gdzieś tam wywieziony, że to śmierć cywilna. Do wróżki chodziłam. Wróżka powiedziała, że on wróci, wróci. Krawat dała, musiała mieć przedmiot jakiś. Ja, że wróci, na pewno wróci, że to śmierć cywilna, mnie mówili, że jego wywieźli. Myślałam, że może on do Rosji wywieźli, gdzieś tam na Sybir, że on może stracił pamięć, czy coś. No to wszystko nieprawda.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, w serze czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będziemy Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.